popołudniowy program w Radiu RMF24. U nas ważny temat, o którym mówimy już niestety od kilku dni, bo po pierwsze jutro w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbędzie się spotkanie minister zdrowia Izabeli Leszczyny ze środowiskiem ratowników medycznych. Udział wezmą również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. To wszystko w związku z tą weekendową tragedią w Siedlcach, gdzie został zamordowany jeden z ratowników medycznych. A z nami pan Tomasz Kubiak, doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, wykładowca akademicki, a na co dzień pracujący w zespołach ratownictwa medycznego. Kłaniam się panu. Dzień dobry.
Witam serdecznie, radio słuchaczy, witam pana redaktora.
To jest chyba bardzo smutne dla państwa, dla ratowników medycznych, dla ludzi zajmujących się ratowaniem życia, że dopiero jak ginie jeden z was, to nagle się wszyscy budzą i myślą, że trzeba coś w tej sprawie zmienić. A przypuszczam, że nieraz o tym mówiliście.
Dokładnie od roku 2016, kiedy pierwszy artykuł został opublikowany przez Jurka Jaskółę dotyczący zagrożeń spowodowanych agresją w zespołach ratownictwa medycznego na świecie, również u nas. I od tego czasu zwracamy na to uwagę, ale niestety nic się nie dzieje.
Czy to jest tak, że ta agresja tych ludzi, których się ratuje, w jakiś sposób narosła od ostatnich lat, czy też państwo się spotykaliście z tym wcześniej, tylko się po prostu o tym nie mówiło?
Ta agresja narasta, wzrasta w związku z frustracją, która wzrasta ludzi do opieki zdrowotnej na terenie naszego kraju. To widzimy na każdej wizycie, gdzie coraz częściej widzimy nie do ratowania życia, ale do chorób przewlekłych, ponieważ są pacjenci odbijani z wszelakich podmiotów medycznych i zostają do zaopiekowania przez państwo ratownictwo medyczne, wzywając nas. I tutaj myślę, że ta frustracja jest coraz większa, a to przeradza się na agresję w stosunku do nas, kiedy próbujemy wyjaśnić i zadziałać tak, jak zostaliśmy tego stworzeni.
Czy tutaj rozumiem jest ten problem, że ludzie nie mogą uzyskać pomocy w podstawowej opiece zdrowotnej, w przychodniach, gdzieś tam wzywają ratowników medycznych, bo są trochę w trudnej sytuacji i wtedy wy przyjeżdżacie i tu się okazuje, że właściwie to pewnie niewiele możecie pomóc.
Dokładnie tak i tak jest niestety coraz częściej, a ta frustracja jest bardzo, bardzo duża i no niestety odbija się to na atakach na nas. Oczywiście pamiętamy też o zażyciu narkotyków, alkoholu. Oczywiście to też jest to niezwiązane wtedy bezpośrednio z odbijaniem się od innych instytucji opieki zdrowotnej, ale jednak z tych takich sytuacji bardzo konfliktowych, związanych z brakiem możliwości dostania się na przykład do lekarza, a jednak w jego poczuciu osoby wzywającej stan zdrowia jest pogorszony, no jest coraz więcej niestety.
Czy myśli pan, że tutaj tym największym problemem jest to, że ta podstawowa opieka zdrowotna jest w kiepskim stanie, nie ma ciągle tego systemu chociażby tych rezerwacji internetowych, czy też rezerwacji, które są potwierdzane przez telefon, co powoduje, że wiele terminów przepada i ludzie nie mogą się dostać i potem pewnie ta frustracja narasta z każdym dniem i z każdym tygodniem?
Myślę, że to jest jeden z elementów. Tych elementów jest dużo, dużo więcej i to wszystko składa się niestety na tragedię, a my naprawdę nie chcemy usłyszeć sygnałów ku czci naszych kolegów, bo to nie o to chodzi, nie po to zostaliśmy stworzeni, żebyśmy się bronili, a tym bardziej atakowali. To nie nasza rola.
No właśnie, teraz biorąc pod uwagę to, że tak jak pan powiedział, od 2016 roku ten problem jest zgłaszany, ale niewiele się wydarzyło. Czy wy sami jakoś próbujecie się, no nie powiem bronić, ale może zastosować jakieś takie metody, które chronią was przed takimi tragediami, o jakich mówiliśmy w Siedlcach?
Oczywiście szkolimy się w województwie zachodniopomorskim, przechodziliśmy szkolenie z samoobrony w częstych pomieszczeniach, czyli na terenie naszego ambulansu. Bardzo często próbujemy, no niestety, walczyć, chociaż to nie jest nasze zadanie i najczęściej uciekamy, zostawiając cały sprzęt, wszystko, które jest bardzo dużo warte, a nasze uszkodzenia ciała, jak również fizyczne, psychiczne, no bardzo długo się goją i tu mamy olbrzymi kłopot, bo naszych ratowników medycznych w systemie Państwowego Ratownictwa niestety jest coraz mniej w związku choćby z takimi sytuacjami. I obawiamy się, żeby nie doszło do tragedii, że któregoś dnia zabraknie nas ratowników.
Tak, to jest ważny wątek, który teraz też chciałem poruszyć, że no, żeby taki system tego ratownictwa medycznego sprawnie funkcjonował, to ta liczba ludzi, którzy godzą się na tego typu warunki i są gotowi do tego, żeby pomagać, musi być odpowiednia. Wiemy, że tych braków jest sporo i teraz pytanie, jak te dziury są łatane. Ludzie dłużej pracują, ludzie są pewnie wyczerpani też i to też może się przekładać na jeszcze trudniejszą pracę.
Na pewno jest jeden z elementów, aczkolwiek co roku wiele osób kończy uczelnie i przychodzi do tego zawodu, ale tu bardziej chodzi o to, że one nie zostają w tym zawodzie, odchodzą do szpitali, gdzie jest zdecydowanie spokojniej. I tutaj zmiany systemowe oczekujemy po spotkaniu środowym, jak również parę pomysłów, które my sami jako ratownicy wprowadzamy, żeby zostały ujęte i jednak zaczęto nas słuchać, którzy na co dzień w tych systemach pracujemy, jeździmy i spotykamy się z tymi sytuacjami.
A jaka tutaj jest najważniejsza państwa myśl, jaki jest sygnał dla Ministerstwa Zdrowia? Co tutaj przede wszystkim trzeba zmienić i może jeszcze inaczej, co można już zmienić, żeby było lepiej?
Na pewno kwestie legislacji, panie redaktorze, no bo tutaj zgłoszenie napaści wiąże się z długotrwałym zeznawaniem, chodzeniem, spotykaniem się. Kwestia kar zaostrzenia nie jest rozwiązaniem idealnym, ponieważ jeżeli ma zaatakować tutaj kwestię 3 lat, 8, 10, nie będzie przestrogą. Na pewno kwestia natychmiastowego osądzenia, natychmiastowego wprowadzenia w czyn, jak również, i to jest jeden z naszych postulatów, wprowadzenia rejestrów agresorów. Gdybyśmy mieli wprowadzony taki rejestr, wiedzielibyśmy, jadąc na daną wizytę, byłby wykrzyknik, pacjent agresywny, jechałaby z nami policja, koledzy na pewno pomagają. Może byłoby trochę później, ale trzeba też mieć konsekwencje popełnionych czynów i to jest najbardziej przemawiające bardzo często do agresorów, a nie kwestie próśb i gróźb, bo to nie działa. To już mieliśmy i to nie działa.
No bo przecież państwo, jak jedziecie ratować życie, to pewnie w pierwszej kolejności myślicie o takiej pomocy doraźnej. Ta pomoc psychologiczna pewnie też gdzieś jest, ale to chyba jest nie najważniejszy element waszej pracy.
Oczywiście naszym głównym zadaniem jest ustabilizowanie stanu zagrożenia życia nagłego i przetransportowanie szpitalów, oddziałów ratunkowych. No tutaj niestety coraz częściej spotykamy się z chorobami przewlekłymi i to jest, myślę, też duży konflikt, duży kłopot, ale tak jak mówię, to jest jeden z elementów, które powinny zostać poukładane na nowo, żeby ratownicy medyczni w całej Polsce, w zespołach ratownictwa medycznego nie bali się wchodzić. Pamiętajmy, że my wchodzimy w obce miejsca, nieznajome nam miejsca, zamykane są za nami drzwi. Nas jest dwóch, stąd też nas postulat, żebyśmy byli jednak w zespołach ratownictwa medycznego. Trzyosobowymi zespołami jest to jednak też już większa siła, jak również dyskutujemy coraz mocniej o kamerach nasobnych włączanych na żądanie nagrywanie. To też jest jednak dokument, dowód, a też odstrasza bardzo często napastnika, czego mamy przykłady wszędzie na świecie.
No tutaj jeszcze ten jeden wątek, jeśli chodzi o taki status funkcjonariusza publicznego. Czy myślicie państwo, że to też w jakiś sposób mogłoby być elementem no, istotnym dla waszego chyba bezpieczeństwa w tym momencie?
Dzisiaj jesteśmy wykonując medyczne czynności ratunkowe, funkcjonariuszem państwa na służbie, aczkolwiek to jednak dalej nie odstrasza. I tutaj chyba zdecydowanie nie jest to tym elementem, aczkolwiek w wielu dyskusjach no, ratownictwo medyczne myślimy, że w tym momencie naszej historii stanie się również służbą pełnoprawną. Wtedy może będzie to jednak zdecydowanie inaczej traktowane, bo jednak jesteśmy pod rozkazem na zawołanie w niebezpieczne sytuacje, wszędzie dysponowani. No to jest kwestia dyskusyjna i do dyskusji od kilku lat na tym dyskutujemy, ale jednak to też jest bardzo ważny element.
Tu jeszcze jedna kwestia, która mi przychodzi do głowy w tej chwili, to to, że przecież ta praca wasza, raz, że bardzo odpowiedzialna, też jest bardzo stresogenna, bo tak jak pan powiedział przed chwilą, jedziecie nie wiedząc, kogo zastaniecie, w jakim stanie i co się wydarzy. I to też powoduje, że chyba te zmiany wasze powinny być może krótsze po to, żeby każdy miał chwilę, żeby odetchnąć i żeby trochę się, powiedzmy, no, nawet zrelaksować po ciężkich przeżyciach związanych z ratowaniem życia.
Tutaj kwestia pracy to jest przyzwyczajenia. My pracujemy w określonych godzinach dyżurowych, mamy określony czas odpoczynku i mamy możliwości. Myślę, że tutaj kwestia jednak trzyosobowych zespołów, gdzie też między wyjazdami spotykając się, rozmawiając, rozluźniając, tutaj robiąc też debriefingi, bo mamy też taką możliwość w toku kształcenia ratownik medyczny też ma zajęcia z psychologii, więc potrafimy sobie w jakiś sposób poradzić, wiemy gdzie udać się po pomoc, ale jednak mimo wszystko to natężenie z roku na rok jest, no 3,5 miliona wizyt w zeszłym roku. To jest jednak dość spora liczba, jak na taką ilość zespołów ratownictwa medycznego i ratowników.
Tak i tu myślę, że jeśli te 3,5 miliona to jest, nie wiem czy tak można policzyć, 1/3 to są takie wizyty trochę wynikające z nieudolności samej służby zdrowia i państwowej, tej podstawowej opieki zdrowotnej, czy więcej?
To powiedział pan redaktor, ale zdecydowanie myślimy, że więcej, bo tutaj same statystyki mówią, że tych stanów zagrożenia życia jest zdecydowanie mniej mało w stosunku do stanów, do których jeździmy.
To jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda bezpieczeństwo ratowników w innych krajach w Europie? Czy państwo macie kontakty ze swoimi kolegami? Czy też mają tego typu obciążenia i takie no, tragedie, dramaty też się tam rozgrywają?
Bardzo rzadko, ja sam będąc na wymianie we Francji, w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem na ten temat. Oczywiście w niektórych krajach mają zabezpieczenie w formie kamizelek przekuciowych, ochronnych, czy zabezpieczenia na szyję, ale jednak tutaj bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, bo jest zawsze wdzięczność za pracę, bo jedziemy ratować życie, ktoś wzywa nas do pomocy zagrożonego swojego życia i tutaj liczy na naszą pomoc, a nie chce nas atakować, więc to, co dzieje się w ostatnich dniach, a nawet w 3 ostatnich dniach mieliśmy już 2 takie ataki zgłoszone, tak. Więc jest to niewyobrażalne i koledzy na świecie, jak z nimi rozmawiam, są zaniepokojeni i sami nie potrafią zrozumieć, co się dzieje.
No to faktycznie jest temat, który trzeba pilnie załatwić. Czy w takim razie liczy pan na to, że jutro podczas tego spotkania zapadną jakieś decyzje, które no przynajmniej dadzą nadzieję, że to się szybko zmieni? Wierzy pan w to?
Chciałbym bardzo w to wierzyć i mam taką nadzieję. Będzie nasz przewodniczący Izby nowo powstałej, ratownik medyczny od wielu lat jeżdżący, będą koledzy, którzy również dyżurują, więc tutaj myślę, że przedstawią to, co pokazuje w tej chwili Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Administracji, czyli chęci, wyjście naprzód, zaproszenie na spotkanie w trybie pilnym. Pokazują, że może coś z tego będzie i bardzo, bardzo na to liczymy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Tomasz Kubiak, doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, wykładowca akademicki, a na co dzień pracujący w zespołach ratownictwa medycznego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za służbę i za pomoc wszystkim ludziom, którzy tej pomocy od państwa oczekują. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.